Dzień dobry, drogie widzki, drodzy widzowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Witamy w 43. odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo, a dzisiaj z Piotrem gościmy w pracowni chorób owadów użytkowych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w gabinecie doktorki Anny Gajdy.
Pewnie czyli w mateczniku kagańca oświaty.
Porozmawiamy sobie dzisiaj, Aniu i Piotrze, o badaniach, których współautorką zresztą była też Ania i inni naukowcy z tej, pracowni, o między innymi porównaniu przeżywalności pszczół w Polsce przy zastosowaniu dennicy osiatkowanej i nie. Drugą publikację, jaką mówimy, to optymalne stężenia ekstraktu alkoholowego propolisu w celu zmniejszenia infekcji Nosema cerane, a tak naprawdę Varimorfa cerane.
Już się przestało podobać. I teraz z powrotem to jest normalnie Nosema, jak starożytni bogowie przykazali.
Szok i niedowierzanie, to później wszystko to wyjaśnisz, okej? Okay? Także oglądajcie.
Nie, to zostańmy jeszcze przy tym off-topie troszeczkę, bo miałem zamiar powiedzieć, że mam dla Jakuba argument a propos błędów sztucznej inteligencji, że nie można jej traktować jako wyroczni, bo ja wczoraj zapytałem, jak brzmi nowa nazwa Nosema cerana, na co sztuczna inteligencja odpowiedziała mi, że nazwa nie została zmieniona.
No bo tak naprawdę już
widzisz, to teraz masz teraz dowód anegdotyczny, żeby mi cały czas mówić, że to jest świetny ekspert dla pszczelarstwa.
Dobrze. I jeszcze informacja, że na koniec zostawimy sobie newsa. Tym razem news będzie na końcu, nie na początku.
Tak, porozmawiamy o pojawieniu się tropilelapsa, czyli takiego pasożyta pszczół w Gruzji. Mhm. A że to jest aktualny temat, którym Ania się zajmuje, to tym lepiej.
Tak.
Do zobaczenia.
No dobrze, to te dwie strony osiatkowanych dennic.
Tak jest.
One są dobre czy złe?
Od 2008 roku Polska bierze udział w ramach organizacji KOLOS w międzynarodowym monitoringu. Ta organizacja KOLOS to jest organizacja, która zajmuje się między innymi problemem podwyższonych strat rodzin pszczelich. Dokładnie o co w tym chodzi, to możecie sobie posłuchać w odcinku Radio Waroza, który już nagrałem tutaj między innymi z Anią kiedyś podczas warsztatów, które odbyły się właśnie tutaj w sumie w Szkole Głównej Gospodarki.
Może Ania przybliży w paru słowach, czym się zajmuje ta organizacja, bo chyba coś jeszcze, czy tylko tym tematem?
Właściwie to się zajmujemy po prostu zdrowiem pszczół i dobrostanem w sumie rodzin pszczelich, bo głównie się zajmujemy pszczołą miodną. I to jest takie stowarzyszenie non-profit, stowarzyszenie naukowców i różnych tam innych profesjonalistów z całego świata już teraz.
Już nie tylko europejskich.
Już nie tylko, nie. To jesteśmy już tak naprawdę właściwie wszędzie. Na początku byliśmy projektem europejskim, więc byliśmy tylko Europejczykami, a potem tak naprawdę jak się ten projekt skończyliśmy mieć finansowanie, to się postaraliśmy o sponsorów przeróżnych i po prostu się rozrastamy. W sumie z każdym rokiem coraz bardziej jest nas już bardzo dużo.
Przypomnimy wam pszczelarzom, że znacie ich chociażby z ankiet, które
jeżeli je wypełniacie.
KOLOS prosi o wypełnienie i chyba niniejszym upominamy się.
Prawda? Tak, upominamy się.
Do tej kamery możesz upomnieć się o wypełnianie tych ankiet.
Upominamy się i wrzucimy linki, kod QR.
Dobra. I teraz tak, zbierali naukowcy z tej pracowni, z SGW, zbierali te dane. To była między innymi Ewa Mazur, Michał Czopowicz i, no, jest tutaj swoje drugie imię, czy mogę je zdradzić?
Oczywiście.
Anna Maria Ganda.
To ja.
I co wam wyszło ciekawego z tej analizy tych danych, które mieliście, danych ankietowych od pszczelarzy, w kontekście tych stosowania dennich osiatkowanych lub pełnych?
Mhm. Otóż bardzo ogólnie mówiąc, wyszło nam, że tam, gdzie te zdennice były stosowane, to tak naprawdę ta przeżywalność pszczół, te straty były mniejsze po prostu. Natomiast to też miało taką troszkę drugą stronę, ponieważ tam, gdzie pszczoły nie dostały tyle jedzenia, ile trzeba, no to wiadomo, że otwarta taka dennica też powoduje to, że jest mimo wszystko chłodniej, więc one tam będą miały to spożycie nieco większe i to się mogło jakby zbiec i te dwa czynniki mogły spowodować, że na przykład taka rodzina bardzo posłabła albo że po prostu nie przeżyła zimy, czyli już z tego powodu była strata, więc to jest taka informacja też dla pszczelarzy, myślę, bardzo cenna dla nas wszystkich, że jeżeli stosujemy dennice osiatkowane, to musimy mieć, no teraz już chyba nawet większy zapas żelazny niż to 7 kilo, już nawet niektórzy mówili o 10, więc na wszelki wypadek, natomiast myślę, że benefity ogólnie przewyższają jakieś tam negatywy.
Czyli tak, to zagrożenie głodem zaburza jakby ten wynik, można powiedzieć, i przez to on nie jest jednoznaczny. Czyli nie można, po tym badaniu waszym, nie można jednoznacznie powiedzieć, że na pewno będzie wyższa przeżywalność, czy dobrze to rozumiem, wyższa przeżywalność przy zastosowaniu dennicy osiatkowanej.
Nie. Można tak powiedzieć. Moim zdaniem można tak powiedzieć. Oczywiście są różne czynniki, które też wpływają na jakieś tam odchylenia od normy. I moim zdaniem jednym z tych czynników właśnie jest głód. No ale jakby samo to, że nasze pszczoły nie mają tyle jedzenia, ile trzeba, no to jest jakby trochę nasz błąd w sztuce.
Tak, zwykle.
Zwykle. No wiadomo, że bywa różnie, no jak tam ptaki przeszkadzają i tak dalej, to też to spożycie pokarmu wzrasta i tak dalej. Natomiast i faktycznie, że ten chłód w ulu wtedy może trochę sytuację pogorszyć. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, korzyści przewyższają tak naprawdę te jakby negatywne efekty.
Ja jeszcze powiem, popatrzcie sobie na ten wykres. I w badaniu, do badania łącznie przyjęto dane 1035 pszczelarzy, bo chodziło o to, żeby to były tylko prawidłowe wypełnione ankiety, bez braków i bez informacji niespójnych, sprzecznych. Łącznie objęło 40 tysięcy rodzin pszczelich, około nieco ponad 30% z tych pszczelarzy prowadzi gospodarkę wędrowną, 50% matek pszczelich zostało wymienionych w tych rodzinach, które zostały poddane badaniu w ostatnim roku. Między 65 a 84% pszczelarzy prowadzi monitoring warozy, tak deklaruje, i leczy, no praktycznie 100%, między 95 a 100% leczy swoje pszczoły przeciwko warozie, a udział pszczelarzy stosujących dennice osiatkowane rośnie rokrocznie w czasie tego badania od 49 do 60%. Mhm.
Co ty na to, żebym był trochę krytyczny? Oczywiście
dawaj.
Nie w sensie jakiegoś negatywnej oceny, tylko w sensie szukania ewentualnych sprzeczności i niedoskonałości. I zresztą jak w wielu badaniach przecież empirycznych, przyrodniczych. Czy tutaj nie powstają, czy tutaj nie, wady każdych badań ankietowych nie mogą dać o sobie znać? Bo jak rozumiem, no opieracie się na zaufaniu do pszczelarzy de facto, czy tak?
Tak. Natomiast ci z Państwa, którzy widzieli te ankiety naocznie, w papierowej formie czy w internetowej formie, to tak naprawdę wiedzą, jak bardzo szczegółowe są te pytania, więc jeżeli coś tam się trochę chociaż nie zgadza, to ta ankieta tak naprawdę nam wypada w ogóle z obiegu, ponieważ no, jakby dane nam się nie spinają i my to wyhaczamy, głównie Ewa, bo to są teraz jej badania, ona z tego robi doktorat i tak naprawdę bierzemy
czyli badania
do tego
są
badania
już
tylko
tak. Tych błędów.
Dokładnie tak.
A co z takim efektem, tak mi przyszło do głowy, słyszałem, że w dietetyce jest często taki efekt w badaniach ankietowych, że no cóż, wychodzi też to w innych badaniach empirycznych, że ludzie mają skłonność do oszukiwania, jak zresztą chyba większość zwierząt, jeśli nie wszystkie, o zdolnościach kognitywnych. Świadomie czy podświadomie? Po prostu, jeżeli w badaniach dietetycznych mają się przyznać, że na przykład zaburzyli, zdradzając te zasady, które mieli przestrzegać dietetyczne, będąc uczestnikami badania, no to po prostu nikt się nie lubi przyznawać, że czegoś nie dotrzymywał. I czy teraz nie ma takiej skłonności, bo znam dosyć dobrze środowisko polskich pszczelarzy, nie wiem jak innych, czy nie ma takiej skłonności, że żaden pszczelarz nie lubi się przyznawać do strat, czy nie będą pszczelarze mieli skłonność do zaniżania swoich strat?
Przyznam, że nie zaobserwowałam czegoś takiego, okay. Szczególnie dlatego, że to jest anonimowe badanie. Więc tutaj tak naprawdę my mamy kod pocztowy, nie mamy pszczelarza zupełnie, nie mamy nawet konkretnej kropki w Google Maps po koordynatach, tylko bardzo ogólnie po kodzie pocztowym, więc naprawdę pszczelarze się przyznają do przeróżnych rzeczy tam. łącznie ze stosowaniem nielegalnych środków. My nie wiemy, kto to, więc i tak nic nie możemy z tym zrobić, także informacje, które dostajemy w tych ankietach, są naprawdę bardzo różne, więc sądzę, że tutaj akurat być może, że ten problem faktycznie jest. No nie mam jak tego zweryfikować tak do końca. Natomiast sądzę, że on nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ponadto te nasze badania zgrubnie przez tyle lat pokrywają się z tym, co robi, jeszcze robi, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Zakład Chorób Pszczół, bo oni akurat pobierają próbki i też generalnie bardzo podobnie im wychodzi z tymi stratami, ze zdrowiem pszczół ogólnie. I można powiedzieć, że się w pewien sposób uzupełniamy. I tak jak mówię, wyniki wychodzą nam bardzo podobne w sumie rokrocznie.
Ja mam mały dylemacik, o który chciałbym dopytać.
O matko?
Bo tak, anegdotycznie potwierdzam, że w tym roku mam w moich dwóch pasiekach, w jednej zastosowałem styropianowe wkładki dennicowe, a w drugiej nie zastosowałem i one sobie zimowały na osiatkowanych dennicach bez jakiejkolwiek osłony. I te na osiatkowanych bez wkładki dennicowej przezimowały lepiej, zarówno w kwestii ilości, jak i jakości. Więc to potwierdza jakoś wniosek z tego badania. Ale gdybym tak nie spóźnił się z zakarmianiem, tylko zakarmiał prawidłowo, ale miał jakieś problemy. To znaczy pszczoły niechętnie pobierają pokarm. Pomimo tego, że był czas, to jednak się niektóre rodziny nie wyrobiły. Ja rozumiem, że brać próbki i wysyłać do badania wtedy, bo powód tego niezakarmiania jest nieoczywisty, ale czy zakładać wtedy wkładki dennicowe, czy nie zakładać?
Ojejku. To jest, kurczę, ciężkie pytanie. Faktycznie, jak może jakieś takie są głodniejsze, mniejsze troszkę rodziny,
to chyba
jednak zamykać na wszelki wypadek.
Tak.
Tak mi się wydaje, żeby one po prostu termicznie sobie mimo wszystko poradziły.
No cóż, chyba przechodzimy do następnej publikacji.
Już?
A możemy rozwijać, jeżeli
czy ja coś chciałam jeszcze powiedzieć?
Masz coś właśnie do powiedzenia.
Tak, ja właściwie mam, ja zawsze mam coś do powiedzenia.
Bardzo proszę.
Zapraszam.
Chciałam tylko dodać jeszcze, że właściwie nie wszystko jest dla wszystkich, bo pszczelarze sobie myślą, że dobra, to teraz jak dennice osiatkowane, to wszyscy będziemy mieli i w ogóle będzie święto lasu, to nie do końca o to chodzi.
Nie zbawią świata pszczelarskiego dennice osiatkowane.
No nie. Ja namawiam, żeby je mieć, bo to daje opcję otwierania.
Słuchajcie, bo tam jest około 2% w różnicy przeżywalności przy stosowaniu osiatkowanych dennic, prawda? Z tego badania wyszło, że pszczelarze mogą sobie przezimowanie poprawić o 2%, czyli jeżeli 13% zarejestrowali spadłych rodzin, no to być może zarejestrowaliby ich 11%, gdyby zastosowali osiatkowane dennice.
No zawsze to coś.
To zawsze coś, oczywiście, ale to też zależy od sposobu gospodarowania, od regionu pewnie też, prawda?
Oczywiście.
No właśnie. Czyli nie bierzmy wszystkiego jako prawdę objawioną, tylko zważajmy na to, co...
Nic w empirycznej, naukowej metodzie przyrodniczej nie możemy brać.
Jasne. Jasne. Podkreślamy.
Jest po prostu jedna z opcji. No. Nie ma imperatywów w pszczelarstwie raczej.
Co w takim razie chciałeś powiedzieć?
No to właśnie tyle, że nie wszystko jest dla każdego. I to już tutaj trzeba sobie rozważyć po prostu, jakie się ma możliwości. Jaką pszczołę tak naprawdę, no bo jak Włoszki, no to tego po prostu nie przeżyją moim zdaniem tak do końca.
A właśnie, zapotrzebowanie na energię, długie czerwienie, te rzeczy.
Tak, pewnie. Więc trzeba to sobie rozważyć i myślę, jak już coś troszkę chociaż wiemy o pszczołach, to podejmiemy raczej dobrą decyzję.
Dobra.
Dziękujemy bardzo.
Do drugiej publikacji.
Prosimy bardzo.
Okej, mamy publikacje naukowców pochodzących z Tajlandii, przynajmniej tutaj pierwszą osobę, która jest wymieniona, która mówi o badaniu związanym z oddziaływaniem ekstraktów na bazie...
Pszczoły były z Florydy, więc pewnie znowu międzynarodowy zespół.
Tak, ale faktycznie jest też naukowiec
z USA. Do Tajlandii nas kieruje. I ważne, że to jest preprint, że to...
Nie, nie, preprint, jest... nie, to jest już tak? preview, preprint po prostu był, tylko był za paywallem, a ja rozumiem. Po prostu preprint miałem za darmo, także faktycznie drobne zmiany, jeśli chodzi o jakieś sformułowania, mogły tutaj nastąpić.
Nie używasz Sci-Huba?
Używam, ale niestety używam i mówię to wprost i zapraszam, natomiast no niestety badania są chyba do 2019 roku, później nie, a to jest nowsze, bo po prostu no, są problemy. W świecie zachodu zostało to zbanowane, nawet był wyrok sądowy, zdaje się, w Skandynawii. Ale wychodząc z tego off-topu, no, badanie, które bada wpływ ekstraktu na bazie alkoholu, etanolu, czyli takiego, jakie tradycyjnie często robią pszczelarze, z dodatkiem różnych stężeń propolisu na pszczoły zainfekowane nosemą cerane. Jak okazało się, mówimy już nosema cerane, więc z powrotem, więc tutaj nic nie zmieniam. Jaka była metodologia? No rzeczywiście zrobiono dość to skrupulatnie, czyli 14 grup, w tym oczywiście pszczoły, które były niezarażone nosemą i nie spożywały ekstraktu alkoholowego, ale co ważne...
Ja to sobie tak pogrupowałem, także może ja przedstawię tą historię, czyli cała populacja podzielona na dwie grupy, połowa zarażona nosemą cerana, druga połowa niezarażona. W każdej z tych grup wyznaczono grupę kontrolną, czyli tych zarażonych i tych niezarażonych i dwie grupy badawcze. Każda z nich jeszcze podzielona na trzy grupy. Jednej z tych dwóch podawano etanol, a drugiej podawano właśnie etanolowy roztwór propolisu. I etanol podawano w stężeniach 17,5%, 35%, 52,5%, a ten roztwór propolisu rozpuszczony w wodzie w stężeniach 25%, 30%, 75%.
No i nie powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, na którą ja chciałem zwrócić uwagę. Otóż to nie jest tak, moim zdaniem, że tylko były tam dwie grupy. Właśnie, była grupa kontrolna, którą pszczoły, zdrowe pszczoły spożywały syrop. I to jest bardzo ważne, uważam. Była też taka grupa, która tylko spożywała syrop. Dlatego
tak, zarażona i niezarażona.
Tak, i dlatego, że...
Każdej z nich była.
Ale nawet nie spożywała nawet nie spożywała etanolu z dodatkiem samego. Dlaczego? Dlatego, że samo już dokarmianie pszczół może coś tam zawsze stymulować, prawda, te pszczoły, może je do czegoś tam pobudzać i tym się właśnie metoda eksperymentalna charakteryzuje, że musimy wziąć wszelkie, spróbować przynajmniej wyeliminować wszelkie tego typu czynniki, które mogłyby jakoś zaburzyć wynik.
Mhm. No.
Nic rozśmiechując, tak uważacie. Ja czy chciałem to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. W kontekście różnych obserwacji pszczelarskich, które siłą rzeczy no, często nie mogą zawierać tego typu grup kontrolnych, wydaje mi się, że warto to o tym wspomnieć. No,
nigdy nie zawierają. Nigdy nie zawierają.
Mhm. I tutaj mamy taką sytuację, że no jeżeli chodzi o pszczoły, które dostawały etanol, to nie zmieniło to w żadnym razie ich stopnia zakażenia nozemą. Jeśli nie były, to nadal nie miały. Jeśli były, to nadal miały. I w zbliżonych stężeniach, w zbliżonej ilości spor na organizm pszczoły, jak w grupie kontrolnej. Natomiast ich okres przeżycia spadał aż do zera w przypadku tego alkoholu w stężeniu 52%. Czyli jeżeli byśmy próbowali dawać etanol, to nie osiągniemy nic pozytywnego.
A wręcz...
Zabijemy pszczoły.
No, znaczy, będziemy zmniejszali ich przeżywalność, ale już C3 to jest grupa, już w ilości...
52%.
Już w ilości 52%. Zobaczcie sobie na tym wykresie, czy to jest tu. Osiągnęliśmy taki niski próg przeżywalności. Jest to właściwie już kompletnie zabójcze dla pszczół.
No tak, ale tak chyba było właśnie tylko w przypadku tych 52%, bo te niższe stężenia tam nie robiły nic aż tak strasznie złego.
Tak, tak.
Ale to i tak warto wiedzieć, bo pszczelarze sobie lubią czasami tam dawać różne rzeczy pszczołom.
Po prostu wyszło z tego badania, moim zdaniem wyszło, choćby ten wykres to uwypukla, że jeżeli pszczoły były niezainfekowane, to właściwie nie było, nic, nie było za bardzo sensu tego stosować. W sumie, no, wydaje się to dość prostym wnioskiem, ale jednak warto o tym powiedzieć.
Tak, one są na tym samym poziomie, na wszystkie tak. te, które nie były zainfekowane.
Natomiast kiedy były zainfekowane, to rzeczywiście, przynajmniej według ja, jako laik, mogę czytając wnioski naukowców, oni twierdzą, że to działa, że ta może pomóc w przeżywalności tych pszczół, które są zarażone tą nosemą.
I ja się z tym absolutnie nie kłócę. Ja tutaj mam troszkę, po prostu mam trochę pytań i ja bym zwyczajnie pociągnęła to badanie dalej.
Dawaj w takim razie.
Już mówię, bo jak te pszczoły były zarażane, znaną liczbą spor, bo to jest jakby standardowa praktyka i potem hodowla klateczkowa, to one dostawały właśnie, ja nie doczytałam się tam do końca, ale wydaje mi się, że to było w tym samym czasie. One dostawały te ekstrakty propolisu.
Łącznie z momentem zarażenia chyba.
Tak, tak mi się wydaje, że to właśnie dokładnie wtedy było. Czyli tak naprawdę, żeby to przełożyć potem na warunki takie, powiedzmy, pszczelarskie, polowe, no to trzeba by było właściwie ten ekstrakt propolisowy im dawać cały czas, nawet z tym jedzeniem, które one tam, nawet z miodem tak naprawdę. Ja bym sprawdziła, jak to się wszystko zachowuje podane potem. Tak. W sensie najpierw zarażone te pszczoły, bo tak w standardzie tak się robi, tak właściwie. Najpierw się zaraża pszczoły i po prostu się patrzy, jak to się wszystko rozwija. A potem ewentualnie daje się znane lub nieznane ilości różnych preparatów. W ten sposób się to sprawdza. Bo jak podajemy to razem, to tak naprawdę to ten propolis mógł działać na te spory jeszcze w ogóle zanim dobrze trafiły, gdzie miały trafić.
Okej, czyli ewentualnie rodzina, która jest w dość dużym stopniu zainfekowana, to może nie pomóc już.
Tak, no czyli po prostu podawalibyśmy w idealnym świecie. Ja myślę, że to jest bardzo wartościowe badanie, proszę, nie zrozumcie mnie źle. Tylko ja bym po prostu też sprawdziła, w którym momencie zakażenia na przykład można to podać, żeby faktycznie jasne. Jeszcze zadziałało.
Czyli trochę jest to badanie wstępne, natomiast trzeba to badać dalej i na pewno jesteśmy jeszcze daleko od jakiegokolwiek standardowego preparatu, jak niektórzy mogliby sobie wyobrazić, który tak bezrefleksyjnie można by podawać pszczołom. Znaczy,
tak, autorzy
badania też mówią otwarcie, że ewentualne dawki czy cokolwiek innego to jest dopiero kwestia na przyszłość. Ale rzeczywiście to jest ciekawy punkt widzenia, znaczy ciekawy, jedyny chyba słuszny, żeby rzeczywiście rozdzielić ten moment zakażenia od momentu próby wyleczenia, bo tylko wtedy można zobaczyć, czy to jest lek na zakażenie, czy właśnie nie, czy
no to jest jakiś, nie wiem, wspomagacz.
Czy to jest wspomagacz przeciwko zakażeniu.
Natomiast oczywiście jako takie totalnie wstępne badanie super, tylko może ja bym aż takich wniosków nie wyciągała. Po prostu ma to potencjał, na pewno ma. Dlatego, że to już wcześniej też było badane. Okay,
nie czyli... w sensie działa, tylko w sensie zadziałało w tych konkretnych warunkach.
Czyli osoba, która nie jest specjalistą, a będzie czytała to badanie, bo to jest pewien problem współczesnego świata. Świata, który może już nie jest tylko światem informacyjnym, ale nawet pewnej nadinformacji. Czyli osoba, która, tak jak ja, nie jest specjalistą, nie zna się na tym, ale czyta to badanie i weźmie wszystko za dobrą monetę, może wyciągnąć trochę przesadne wnioski z tego.
Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale tak jest tak naprawdę chyba ze wszystkimi badaniami naukowymi w ogóle, bo też mamy taką tendencję do po prostu takiego zapalania się do różnych pomysłów, takie jak tam na przykład do właśnie działania niektórych grzybów na jakieś tam pszczele patogeny i znam pszczelarki, które próbowały właśnie takie grzyby gdzieś tam sobie zbierać i dawać to Wiecie, o co chodzi.
Glitu na przykład, też omawialiśmy takie
ja już,
badanie.
Tak, ja już nawet w ogóle nie będę o tym wspominać, bo to jest w sumie to, co się ukazało, to nie była tak naprawdę do końca nawet naukowa publikacja, tylko jakiś popularno-naukowy, bardzo skrótowy artykuł w mediach społecznościowych, co nie przeszkodziło ludziom kupować chlorku litu i dawać tego pszczołom.
Myśmy omawiali jedno badanie o chlorku litu, które rzeczywiście było opublikowane.
Bo jest wiele, ale tak, to mówię o tym jednym konkretnym, takim no zupełnie właśnie, wstępnym.
Tym, który najwcześniej się pojawił i który zainfekował pszczelarzy.
Ale właśnie, ale tutaj też, jeżeli ktoś przeczyta samo streszczenie, nie wkręci się w metodologię, no to właściwie też może mieć taki obraz tego, aha, no to warto to stosować. Chociaż już ten wykres mówi o tym, że absolutnie nie można stosować tego sobie jako suplementu podawanego pszczołom non-stop, bo będzie to negatywnie oddziaływać.
Oczywiście. Poza tym to jest jednak, to są dość duże stężenia propolisu i tak w przeliczeniu na rodzinę pszczelą, to tego będzie, no po prostu to będzie okrutnie drogie. Mówiąc w skrócie, aczkolwiek Podejrzewam, że jak już będzie w jakichś tam, powiedzmy, preparatach, to być może jakoś technologicznie da się to trochę potanić, natomiast no będą to spore pieniądze, bo sam propolis, no raz, że nie jest łatwy w pozyskiwaniu, no po prostu jest drogi, jak nie wiem co.
No dobra, to ostatnie pytanie. Czy jesteś w takim razie raczej tutaj sceptyczna co do rozwijania tego pomysłu, czy entuzjastycznie?
Ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona, bo nawet nasze polskie badania pokazują, że propolis jednak ma pozytywny wpływ na nosemozę, w sensie po prostu na tą kondycję rodziny pszczelej i na rozwój tego zakażenia. Pozytywny w sensie nie pozytywna korelacja, tylko wiadomo, po prostu pszczoły się lepiej mają. Więc jakby to nie jest zupełnie nowe, natomiast uważam, że po prostu potrzebno jest więcej badań, żeby faktycznie opracować i technologię, i dawki, i jakoś to zrobić tak, żeby to móc potem przełożyć na prawdziwe życie i żeby to nie kosztowało milionów.
Jakieś pytania?
Nie. Nie, ja już nie mam pytań.
No to zapraszamy do Tropile Labs. Tropile Labs w Gruzji. No to jest jeden z ostatnich newsów, który wyczytałem zresztą akurat w czasopiśmie Pasieka i okazuje się, że no cóż, ze wschodu zawędrował ten pasożyt, który wywołuje również chorobę u pszczół, potrafi być niebezpieczny, do Gruzji i przedalej w kierunku zachodnim. Jak wypowiada się prezes Gruzińskiego Związku Pszczelarzy, straty mogą sięgnąć nawet połowę populacji gruzińskiej pszczół miodnych, czyli 50% rodzin pszczelich. Co wy na to?
Ojeju. Złożony temat. Bo w ogóle to chciałam zacząć od tego, że zauważyliście, że wszystko co najgorsze to do nas ze wschodu idzie. Ale serio, no, ale Maroza, Tropile Labs, nosema.
Jesteśmy, powiem...
Ale zawsze tak było, że przychodzi albo ze wschodu, albo z zachodu.
Dyplomatycznie nie będę rozwijał...
Dobra, ale ja tutaj mówię o chorobach pszczół. O niczym więcej, o chorobach szkodnikach.
A, okej, okay, to sorry. Zbyt szeroko.
Właśnie nie wymieniłam tych, o których... No, słuchajcie. Dobra, tutaj nie będziemy płynąć w tym temacie. Dobra, jeśli chodzi o tę Gruzję... To prawdę powiedziawszy, ja tak do końca nie wiem, bo oni nie są w tym naszym monitoringu, więc nie mamy takich informacji, jak tam u nich wyglądają straty rodzin pszczelich, leczenie warozy i tak dalej. Ale zakładam, że skoro nie są, to mogą tam też mieć problem faktycznie ze zwalczaniem warozy i z taką wiedzą u pszczelarzy, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza.
Czyli
z dostępem
mogą
do leku.
Tak. Synergia problemów.
Bo na przykład no, u nas próbujemy się przerzucać na te metody biotechniczne, czyli na przerywanie czerwienia i tak dalej, a w przypadku Tropile Labsa no, to jest jedna z dwóch skutecznych metod. Nie, tak naprawdę jest kwas mrówkowy i przerywanie czerwienia i nie ma nic innego, bo po prostu nic innego nie działa. Natomiast to są takie, powiedzmy, nowoczesne metody, więc nie wiem, czy tam, bo po prostu nie mam takich informacji, czy tego się tam używa na porządku dziennym, więc faktycznie może się tak zdarzyć, że moim zdaniem te straty tam będą bardzo wysokie. Bo no, oni na pewno używają akarycydów, no bo inaczej już by w ogóle nie mieli pszczół pewnie. Natomiast te klasyczne akarycydy, w sensie Amitraz, Flumetryna, Kumafos i tak dalej, one nie działają na Tropile Labsa, bo nie mają prawa. Tak naprawdę. W sensie na większość tego, co jest w ulu.
Pamiętam, jak jeszcze rozmawiałem z profesorem Wojkę, on tak twierdził, że był odkrywcą tej metody przerywania, którą opracował między innymi badając populacje zarażone tropilerasem w Afganistanie jeszcze kilkadziesiąt lat temu i raz on uważał, że ta metoda przerywania jest bardzo skuteczna i da się no, opanować właściwie całkowicie tego epidemię Tropile Labsa za pomocą tej metody, czyli że po prostu przerywa się czerwienie i on wtedy nie jest w stanie się namnażać. Czy jakby, co ty na ten temat sądzisz?
Dobra. W idealnym świecie tak. I to jest super, żebyśmy tutaj byli jakby na tym samym poziomie. No, źle zabrzmiało
dobrze,
poziomie.
Dobrze.
Ale wiecie,
jest
o co chodzi.
Chodzi o sposób rozumowania.
Tak. Ponieważ Tropile Labs nie jest w stanie się żywić na dorosłych pszczołach, już za grubiutki jest, po prostu się nie wciśnie tam pod te płytki pancerza, on musi mieć non-stop dostęp do czerwiu, żeby w ogóle móc jeść, a jest w stanie kilka dni dosłownie bez jedzenia przeżyć, więc w sumie taka przerwa 2 tygodnie to już faktycznie wytłucze wszystko do nogi, bo po prostu nie ma szans, żeby one przeżyły. Natomiast tam, gdzie faktycznie jest mało rodzin pszczelich, fajnie. bo jeżeli te rodziny pszczele są daleko od siebie, to to faktycznie jest genialna metoda. Czyli jak to przyjdzie do Stanów, to tak naprawdę wielu pszczelarzy nie będzie miało z tym problemów, bo oni po prostu poradzą sobie, bo mają potem kilometry i kilometry i kilometry tak naprawdę pszczelego, powiedzmy, pustkowia, jeśli chodzi o rodziny pszczoły miodnej. Natomiast u nas w kraju to możemy sobie przerywać i robić po prostu na głowie stawać, a on będzie i koniec i będzie, bo musielibyśmy wszyscy w całej kontynentalnej Europie nagle przerwać czerwienie na ponad 2 tygodnie, żebyśmy go wytłukli. A to jest niemożliwe. Bo on po prostu wróci od rodzin, które, w których nie jest prawidłowo zwalczany.
To brzmi niebezpiecznie.
Czyli jak w, po prostu w większości tego typu problemów aktualnie w Polsce, wymaga on wspólnego działania wszystkich. Co jest tak?
To jest nie do zrobienia.
To jest nie do zrobienia.
To jest oczywiście nie do zrobienia.
Dlatego, że też nawet jakby obecność w czerwie pojawia się w różnych momentach, w różnych miejscach Polski. Zależnie od tego, czy jest przy okazji nosem macerany ogóle jakaś rasa pszczół, no to jest jakby...
Ale pamiętam kiedyś u mnie, dlaczego o tym powiedziałem, bo kiedyś u mnie opowiadałaś w podcaście na przykład o przypadku Danii, jak sobie kolektywnie poradzili z nosemą ceranę i czy to jest jeszcze trudniejszy poziom? Czy w takim kraju jak Dania, gdzie jest takie też zaufanie do instytucji państwowych i tak dalej, czy byłoby to możliwe?
W takim kraju jak Dania tak, dlatego że oni poniekąd są też odcięci od świata. I do nich napływ przeróżnych w sumie patogenów i innych rzeczy może być zatrzymany w sumie gdzieś tam na granicach, no bo oni jednak trochę są tacy wyspiarscy, odcięci, poza tym tam jest ich mało. Oprócz tego jeszcze tam przy okazji jest chłodniej niż u nas, więc ogólnie te inwazyjne gatunki, które potrzebują jednak, żeby cały czas było ciepło, żeby był ten dostęp do czerwi non-stop, no dobra, to się kiedyś stanie, tylko z moim zdaniem z większym opóźnieniem niż u nas. U nas o to po prostu będzie łatwiej, a poza tym my jesteśmy no, ze wszystkich stron otoczeni innymi krajami, które tam trochę zwalczają, trochę nie zwalczają te
mają
choroby.
Różne metody.
Tak, i też różnie jest z higieną, podejściem, czyli tak samo jest jak wszędzie, no po prostu.
Wszędzie się też stosuje chyba i u nas, i w naszych krajach ościennych, no jest ten problem z nielegalnymi stosowanymi środkami lub niezgodnie z procedurą receptą. I wtedy w rzeczywistości nie osiąga się tych rezultatów, co obiecuje recepta, prawda?
Ale jeszcze nigdzie nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby można było spróbować to zobaczyć, czy przerywanie czerwienia, właśnie takie wybiórcze, takie niepełne, czy spowoduje utrzymanie tej populacji na takim poziomie, żeby rodziny pszczele były w miarę bezpieczne?
W sensie,
że na przykład robimy dwa razy, ci, którzy chcą, ci, którzy wiedzą, ci, którzy są świadomi, robią dwa razy w sezonie przerwanie czerwienia, jedno powiedzmy w czerwcu, pod koniec czerwca, drugie jesienią.
A ja teraz wytłumaczę trochę, co powiedział, co wydaje mi się, że powiedział Piotr, tylko jakoś bardziej wprost. Czy da się tak zapanować metodą przerywania, żeby produkcja towarowa nie była zaburzona?
Odpowiem krótko, że nie wiem, dlatego że to, co wiemy o Tropile Labsie, to jest totalnie w innym klimacie w tej chwili. Więc jak on się będzie zachowywał w tej takiej już naprawdę kontynentalnej Europie, nie mamy zielonego pojęcia. Zakładam, że da się to opanować na tyle, żeby sobie pszczoły z tym radziły i żeby faktycznie tak nad tym panować, powiedzmy, jak nad warozą, jeśli oczywiście robimy to dobrze. Natomiast podejrzewam, że trzeba będzie się tutaj jeszcze więcej narobić niż z warozą, dlatego że na razie mamy mało możliwości. Po prostu, no tak jak mówię, dwie rzeczy działają, czyli przerywanie czerwienia i kwas mrówkowy, bo przechodzi przez sklepy.
I to będzie trochę tak jak z warozą, że no trochę nie wiemy, na czym stoimy de facto.
Nas to przerazi i zobaczymy dopiero później, jak to będzie działało. Jak to się poukłada.
Natomiast plus i minus w jednym jest taki, że syntetyczne akarycydy nie działają, więc my sobie nie pohodujemy odpornych roztoczy, bo nie będzie na czym. Tak naprawdę, no bo flumetryna, mitras i tak dalej, one jakieś tam działania mają, ale tylko na te roztocza, które są na pszczołach. Przy czym w czerwiu jest ich znaczna większość.
Musimy też zmienić podejście do leczenia warozy.
Tak, no i ja się staram trochę pszczelarzy uczyć że jednak kwas mrówkowy to nie trzeba się go bać, tylko trzeba go rozumieć i trzeba po prostu czytać ulotkę jak naprawdę.
Nie chciałbym być trochę religijnym, ale w takim razie pomyślmy tak. Mamy zagrożenie tropilelacem, dość realne. Mamy zagrożenie szerszeniem żółtonogim, już jest na granicach, a być może jak przyroda po prostu jest, jak często człowieka od obserwacji sprytniejsza, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że już jest w Polsce. Mamy cały czas narastający problem z warozą, mamy pewne wizje, jak można by to zrobić, ale na ile są one realistyczne, to inna sprawa. Mamy cały czas problem z nosemozą i w związku ze zmianami klimatycznymi i naszym podejściem do przyrody mogą powstawać przecież nowe patogeny, mogą jak ty, zresztą w waszych badaniach też odnośnie, mogą one międzygatunkowo, jak wirusy RNA dość łatwo przeskakiwać z gatunku na gatunek, jak w waszym badaniu o tych wirusach.
Tak jak waroza, czy nosema też.
Tak, udowodnili się w wirusach deformowanych skrzydeł. Czy nie żyjemy trochę w świecie przelaskim, który jawi się jako zmierzający do dystopii?
No tak, w skrócie? Tak. Tak, dlatego, że to, co jakby my robimy w tej chwili, moim zdaniem jest nie... Na dłuższą metę jest w pewnym sensie takie niepodtrzymywalne. Dlatego, że my tutaj myślimy tylko, żeby była miodność, łagodność, dużo, 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 żeby tej kasy z miodu i tak dalej. Natomiast to, jaką my też przy okazji presję na środowisko wywieramy i to samo, ile tych rodzin pszczoły miodnej jest. I ja rozumiem, że pszczelarze po prostu chcą mieć ich dużo, no bo prawda, każdy chce sobie mieć trochę tego miodu i można na nim zarobić. Ale to, jak robimy aż takie duże zagęszczenie, to jest to samo, co na takich wielkich fermach drobiu, czy tak naprawdę świń, czy jakichś innych zwierząt, gdzie jak jest bardzo zagęszczona populacja na danym terenie, to te choroby, jak już jakaś wejdzie, to jest po wszystkim. Tak naprawdę, bo to po prostu każdy będzie chory i trzeba likwidować stado.
Zamyka interes.
I to w pewnym sensie zamyka interes. I moim zdaniem to my w pewnym stopniu do czegoś takiego doprowadzimy, jeżeli już nie doprowadziliśmy. No, w Stanach się pojawiło CCD i tam oni sobie ładnie wykasowali trochę tych rodzin, gdzie to była oczywiście kumulacja przeróżnych czynników. Natomiast u nas też takie rzeczy już powoli się dzieją, no bo mamy jednak te podwyższone straty rodzin pszczelich. Niby w ostatnich latach jest dobrze, ale to chyba nie na dłuższą metę będzie, tak mi się osobiście wydaje. Bo też to jest w sumie trochę zafałszowane tym, jak pszczelarstwo jest modne i ile się nowych rodzin pojawia, jak grzyby po deszczu, bo ciągle pszczelarze sobie kupują i odkłady i tak dalej. I to jest taki cały wielki biznes. Moim zdaniem to gdzieś będzie musiało być w końcu uregulowane tak, żeby jakby nie było ze szkodą i dla miodnych, i dla dzikich, i dla wszystkich w ogóle dookoła. Jezu, dobra, to stracę pracę, wiem.
Dlaczego? Nie. Przecież moim zdaniem to, co powiedziałaś, świadczy o tym, że twoja funkcja jakby będzie niezbędna. Społeczna funkcja.
Ja osobiście jako pszczelarz jestem bardzo wdzięczny za rozwiewanie wątpliwości, które by mogły mnie, że tak powiem, fałszywa nadzieja mogłaby mnie prowadzić na nieznane wody. Zawsze lepiej wiedzieć, co mi grozi.
No mnie tutaj akurat Ania akurat utwierdziła mnie w moim mniemaniu co do niemożności i wzajemnej sprzeczności w utrzymywaniu aktualnego sposobu produkcji pszczelarskiej, jak i w ogóle towarów w rolnictwie, więc...
Czy po prostu jest tego... Ja wiem, jak to brzmi. No bo mamy dużo pożytków i tak dalej i dobra wydajność miodowa to jest moim zdaniem jedna rzecz. Ale druga rzecz, ja jestem patologiem. Ja jakby też od tej strony epidemiologicznej patrzę i to zaczyna się robić naprawdę niemiło. Po prostu. Zresztą tak naprawdę pszczelarze sami to wiedzą. Ci, którzy leczą i dbają, higiena i tak dalej. Wszystko jest fajnie, dopóki jakiś jeden Janusz się w krzakach nie pojawi, wystarczy jedna rodzina, która jest tak naprawdę nieutrzymana tak, jak powinna być. I to tak naprawdę powinno być wszystko na temat. Bo to jest wszystko za blisko i za dużo i dlatego...
No tak, ale przy pewnym zagęszczeniu nie unikniesz takiej sytuacji, prawda? No to nie żyjemy właśnie w świecie idealnym i po prostu...
No tak, chodzi o to, że prawie przy żadnym zagęszczeniu tego nie unikniesz, no bo pszczelarstwo tak naprawdę jako biznes musiałoby przestać istnieć.
Ale
natomiast,
przy większym to ma większe znaczenie.
Tak, presja jest tak naprawdę patogenów i w ogóle tego, co się dzieje, jest dużo większa. im więcej tak naprawdę jest tych rodzin.
Tak, ale też dużo większe...
Zwierząt na kilometr.
Tak, ale jest dużo większe prawdopodobieństwo też, że pszczelarz popełni błąd w takim systemie, który jest bardzo mało elastyczny i mało w sensie samowystarczalności i sustainability, nie jest po prostu odporny, prawda, na różne małe zmiany. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że błąd, który popełni pszczelarz, skończy się źle dla okolicy.
No dokładnie tak. A poza tym, nawet jeżeli my jesteśmy pszczelarzami, którzy błędów nie popełniają w idealnym świecie, to są takie, tak jak mówię, ja się wypowiadam na temat patogenów, bo to jest to, na czym ja tam względnie się znam. To jeżeli my nawet nie popełniamy błędów, to są takie choroby, są takie patogeny, na które nie ma leków. Nie ma, nie będzie i po prostu takie nie istnieją. Jak one już przylezą, to możemy sobie na głowie stawać i się do starożytnych bogów za przeproszeniem modlić, a i tak nic z tym nie zrobimy.
No w sumie, czy dręcz pszczeli nie należy do takich patogenów? Dlatego, że kiedyś, czy nadal to podtrzymujesz? Kilka lat temu w moim podcaście powiedziałaś, że to jest taki niesamowity, i podziwiasz go w pewien sposób, organizm, który spowodował, że przez 40 lat my jako świat naukowy nie tylko, że nie wygraliśmy z nim, ale nie osiągnęliśmy nawet remisu.
No tak, tak. Tyle, że poniekąd, ja nie mówię tutaj za całe pszczelarstwo, bo ten brak remisu to jest jakby to, co się dzieje ogólnie w całym pszczelarstwie, w sumie na całym świecie, bo jest lepiej albo gorzej, częściej niestety gorzej. Jeżeli chodzi o dręcza, to mamy jakieś narzędzia, żeby coś z nim robić. Natomiast czyli, jest wiele takich chorób,
czyli w kwestii tego remisu to nauczyliśmy się przynajmniej z godnością w tyle peletonu pojawiać na mecie, tak? To, tak, tak to można...
Tak, tak.
Znaczy zależy, jakie są cele pszczelarstwa, bo tak jak powiedziałaś, cele reprodukcji są nadal możliwe do podtrzymywania, tylko pytanie, jakim kosztem na przykład zdrowia pszczół, czyli nadal nowoczesna technologia umożliwia reprodukowanie tej siły roboczej pszczelej w postaci odkładów rodzin weselnych i w końcu ostatecznie też rodzin produkcyjnych miód czy zapylających, ale jakim kosztem na przykład zdrowia pszczół? No cóż, przepraszam, że tak defetystycznie.
Nie, to jest dobre pytanie, bo oczywiście to, co jakby my jesteśmy w stanie zrobić jako pszczelarze, to jest tak naprawdę jedna rzecz, ale to jak środowisko, w którym te pszczoły żyją, na nie jeszcze przy okazji wpłynie, no to tutaj nie zrobimy już nic, bo możemy po prostu nie mieć pszczół i wtedy to środowisko nie będzie miało na nie wpływu tak naprawdę, bo nie mamy kontroli nad innymi pszczelarzami. Właściwie nikt nie ma tak naprawdę do końca, bo nie ma takich restrykcji, że sobie nie można mieć pszczół i koniec. Więc nie mamy wpływu na to, czy ktoś nam nie postawi sobie gdzieś tam za płotem dwóch rodzin i nic mu nie możemy powiedzieć. Są jego pszczoły za jego płotem, na jego działce. I nieważne, czy on leczy warozę, czy nie, to nie jest choroba zwalczana z urzędu, więc nikt nie ma prawa tam wejść i nic zrobić.
No nie mam pytań więcej.
Nie mam więcej pytań. No zostaniemy z takim lekko pesymistycznym, w takim lekko pesymistycznym nastroju.
Lekko. W ocenie pesymizmu jesteś optymistą.
Oczywiście, że tak. A oczywiście, że tak, bo ciągle jeszcze jest ta wersja, że status quo przez jakiś czas uda się utrzymać.
Tylko po to, żeby pewna część ludzkości mogła odbudować świat na gruzach. No rzeczywiście, bardzo optymistyczna wizja.
Powiedzmy, że mówimy o pszczelarstwie, a nie...
Ale to się wszystko ze wszystkim łączy. Pszczelarstwo łączy się z rolnictwem, a rolnictwo służy do podtrzymania życia ludzi na jakimś godnym poziomie.
No troszkę się uczymy. Troszkę się uczymy. Wiemy, że nie możemy pójść w kierunku pszczelarstwa w Kalifornii, gdzie rzeczywiście...
W Kanadzie też nie, słuchajcie.
No właśnie, w Kanadzie też, tak.
Zaraz się okaże, że we Francji też
nie. Tak czy inaczej, no mamy jeszcze takie wzorce jak Skandynawia i
minimalizm ogólnie, ja uważam, że...
Albo Dania, prawda? To Dania.
Zawsze tak, możemy... no ogólnie Skandynawia. Nie? No to dla mnie to Dania też to sam.
Zawsze, zawsze możemy dążyć w tym kierunku i ciągle jeszcze być pszczelarzami, tak?
Mm-hmm. No tak. Też się da tak naprawdę na tym jakoś tam zarabiać, biznes robić, tak, to nie musi być miliard rodzin.
Pszczelarze przez całe wieki nigdy nie byli jakimiś krezusami, nie zbierali chochlą, tylko raczej małą łyżeczką. I, I może pora wrócić do tego?
Ja nie zarabiam na pszczołach, więc się nie wypowiadam. Mi płaci uczelnia, chociaż pewnie wyszłoby na to samo. Natomiast no, uważam, że jakby za wszelką cenę takiego biznesu chyba nie warto robić.
A może kończąc, z podziękowaniem za gościnę. To była bardzo miła rozmowa i bardzo wnosząca dużo do naszego,
tak,
do naszego sposobu rozumowania.
A naszą gościną była doktorka Anna Gajda, naukowczyni ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
To ja.
Specjalistka nauk weterynaryjnych.
Chorób pszczół. Chorób specjalistka, pszczół. Tak.
A z wami widzimy się w kolejnym odcinku.
Dzięki, hej.